Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Otwierajmy się na Słowo Boże, a będziemy dobrzy, życzliwi i pełni pokoju, mówił papież na porannej Eucharystii.
W Watykańskim Obserwatorium Astronomicznym rozpoczęła się konferencja o czarnych dziurach i osobliwościach czasoprzestrzeni. Astronomowie i kosmolodzy wspominają też dzieło księdza Lemaitre'a, twórcy teorii Wielkiego Wybuchu.
Jeszcze nigdy orędzie z Fatimy nie było tak aktualne, uważa kardynał Sarajwa Martins. W piątek do tego sanktuarium w stulecie objawień będzie pielgrzymował papież.
Witamy 9 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Owocem przyjęcia i poznania słowa jest dobroć, pokój i przebaczenie samemu sobie, mówił papież na mszy w domu świętej Marty. Dziś we wspomnienie świętej Ludwiki Marii de Marillac odprawił ją w intencji założonego przez nią zgromadzenia sióstr miłosierdzia, szarytek, opiekujących się domem, w którym mieszka. Odnosząc się do odczytanego dziś fragmentu dziejów apostolskich, Franciszek zwrócił uwagę, że musimy być ulegli Duchowi Świętemu, tak jak pierwsi chrześcijanie, którzy głosili poganom Jezusa. Pierwszym krokiem w uległości jest przyjęcie słowa, czyli otwarcie na nie swojego serca, potem poznanie słowa, znajomość Jezusa i wreszcie zżycie się z Nim.
Mieć ze sobą Słowo Boże, czytać je, otwierać serce na Słowo, otwierać serce na Ducha, który pozwala mi zrozumieć Słowo Boże. I to przyjęcie Słowa, poznanie Go, noszenie ze sobą, zżycie się ze Słowem, wydaje owoc, wielki owoc w postaci dobroci, życzliwości, radości, pokoju, przebaczenia sobie, pokory.
Takie zachowanie, kontynuował papież, prowadzi do uległości duchowi.
Powinienem przyjąć ducha, który prowadzi mnie do słowa z uległością i właśnie ta uległość, a nie odrzucanie ducha, prowadzi do takiego sposobu życia, do takiego sposobu działania. Przyjąć słowo z łagodnością, poznać słowo i prosić ducha o to, aby było znane, a potem zrobić miejsce, aby to ziarno wykiełkowało i wzrastało w postawie dobroci, cichości, serdeczności, pokoju, miłości, przebaczenia sobie. To tworzy chrześcijański sposób życia.
Z kolei Franciszek zauważył, że w pierwszym czytaniu mowa jest także o niepokoju Kościoła Jerozolimskiego, kiedy dotarła do niego wieść, że Ewangelia jest przepowiadana poganom. Wysłano wówczas do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary.
Duch Święty jest tym, który nas prowadzi, abyśmy nie zbłądzili, abyśmy przyjęli Go z uległością, abyśmy rozpoznali Go w Słowie i żyli według Ducha. I to jest przeciwieństwem oporu, który Szczepan zarzucał starszym, uczonym w Piśmie. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Czy my odrzucamy Ducha, czy Go przyjmujemy? Przyjmujemy z uległością, jak mówi Jakub, przyjmujcie w duchu łagodności, opór przeciw uległości. Prośmy o tę łaskę przyjmowania z łagodnością.
Na zakończenie Ojciec Święty przypomniał, że właśnie tam w Antiochii po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami.
W Watykańskim Obserwatorium Astronomicznym rozpoczęła się dzisiaj międzynarodowa konferencja naukowa o czarnych dziurach, falach grawitacyjnych i osobliwościach czasoprzestrzeni. Uczestniczą w niej najwięksi znawcy przedmiotu. Trzydniowym obradom astronomów i kosmologów patronuje postać księdza Georgesa Lemaitre'a. Ten belgijski kapłan, matematyk i kosmolog z Katolickiego Uniwersytetu w Lowaniu, jako pierwszy w 1927 roku, bazując na nowej wówczas teorii względności, doszedł w swych rozważaniach do tego, co dziś nazywa się Wielkim Wybuchem. Był też jednym z pierwszych badaczy czarnych dziur.
Gospodarz spotkania, brat Guy Consolmagno, przypomniał, że Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne zostało założone pod koniec XIX wieku, aby pokazać, że Kościół nie jest wrogiem badań naukowych. Świadczy o tym również rozpoczęta dziś w Castel Gandolfo konferencja. Jednakże, jak zaznacza amerykański jezuita, najlepszym na to dowodem są wierzący naukowcy. Zdaniem dyrektora Watykańskiego Obserwatorium jest ich nadspodziewanie dużo. Dlatego namawia on wierzących astronomów i kosmologów, by przyznawali się do swej wiary.
Szef watykańskich astronomów przestrzega jednak przed mieszaniem dwóch porządków nauki i wiary. Twórca teorii Wielkiego Wybuchu był pod tym względem bardzo ostrożny. Ksiądz Lemaître wyraźnie rozgraniczał początek wszechświata od jego pochodzenia, mówi brat Consolmagno.
Stephen Hawking napisał kilka lat temu książkę Wielki Projekt, w której twierdzi, że może wyjaśnić Wielki Wybuch. Jeśli zdefiniujesz Boga jako to, co daje początek Wielkiemu Wybuchowi, a potem dodasz, że to grawitacja spowodowała Wielki Wybuch, to nie twierdzisz, że Boga nie ma, lecz że Bóg jest grawitacją. Ale to nie jest mój Bóg. Sam Lemaître przypominał ludziom, w tym papieżowi Piusowi XII, że akt stworzenia to nie jest coś, co miało miejsce wiele miliardów lat temu. On nadal się dzieje. Bóg jako stworzyciel już tam jest, zanim zaistnieje czas i przestrzeń. Stwórczy akt trwa nadal w każdej chwili istnienia. Jeśli postrzegasz Boga jako to, co daje początek wielkiemu wybuchowi, to redukujesz go do Boga naturalnego. Do Jowisza, który strzela piorunami. To nie jest Bóg, w którego my, chrześcijanie, wierzymy. My musimy wierzyć w Boga nadprzyrodzonego. Uznajemy jednak, że Bóg jest odpowiedzialny za istnienie wszechświata, a nauka mówi nam, jak on to zrobił.
Stolica Apostolska ponownie wstawia się za migrantami. Jej stanowisko przedstawił na forum ONZ-owskiej konferencji o kryzysie migracyjnym arcybiskup Iwan Jurkowicz. Wezwał on przywódców światowych mocarstw, by mając na względzie dobro migrantów, wznieśli się ponad polityczne podziały i geograficzne bariery.
Cytując papieża Franciszka, watykański dyplomata przypomniał, że każdy migrant jest przede wszystkim człowiekiem, któremu przysługują niezbywalne prawa. W sposób szczególny zaapelował o zapewnienie ochrony najsłabszym, czyli dzieciom. Potępił wyzysk, nadużycia i przemoc, których ofiarą padają migranci. Przypomniał, że kryzys migracyjny się nie skończy, dopóki na świecie istnieć będzie bieda, konflikty zbrojne i prześladowania.
Fatima często nazywa się ołtarzem świata ze względu na stale zanoszoną w owym sanktuarium modlitwę. Ale miejsce to powinno być również uważane za katedrę świata, bo słowa, które powiedziała tam Maryja, muszą być ciągle obecne w nauczaniu Kościoła, uważa kardynał José Saraiva Martins.
W przyszły piątek z okazji stulecia objawień do Fatimy udaje się papież Franciszek, pochodzący z Portugalii, kardynał Martins, wieloletni prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, jest szczególnym świadkiem fatimskiego orędzia. Towarzyszył on świętemu Janowi Pawłowi II w pielgrzymce do sanktuarium i do dziś wspomina wyjątkową więź, jaka łączy to miejsce z polskim papieżem. W przededniu pielgrzymki Franciszka podkreśla niesłabnącą wagę orędzia Maryi, zwłaszcza w naszych czasach, kiedy ludzie masowo porzucają wiarę i wypierają się Ewangelii.
Przesłanie z Fatimy jest bardzo ważne dla dzisiejszych społeczeństw. Maryja powiedziała pastuszkom pewne rzeczy, które pozostają bezwzględnie niezbędne dla współczesnego człowieka, zwłaszcza kwestie dotyczące wiary. To jeden z głównych elementów przesłania. Pierwszy apel Matki Bożej w Fatimie dotyczył właśnie problemu wiary. Wiara jest niezbędna. Bez odnowy wiary nie można być chrześcijaninem. I to stanowi też jeden z najważniejszych problemów naszych społeczeństw. Mamy słabą wiarę, szerzy się ateizm. Wielu ludzi porzuca Ewangelię, już w nią nie wierzy. Nigdy przesłanie z Fatimy, wezwanie do wiary, nie było tak aktualne jak dzisiaj. L'invito della Madonna a credere alla
fede è attuale. Obchodzą się ze mną dobrze, na ile potrafią, powiedział w nagraniu wideo ojciec Tom Uzun-Nalil, pochodzący z Indii salezjanin, porwany w Jemenie w marcu 2016 roku podczas zamachu na dom starców prowadzony przez misjonarki miłości. Islamiści zabili wówczas 16 osób, w tym 4 zakonnice.
W krótkim nagraniu wyraźnie wychudzony kapłan mówi o pogarszającym się stanie zdrowia i stwierdza, że potrzebuje natychmiastowej hospitalizacji. Wystosował apel do krewnych, aby zabiegali o jego uwolnienie. Powiedział, iż porywacze skontaktowali się z rządem indyjskim oraz z katolickim biskupem Abu Zabi, ale odpowiedzi, jakie otrzymali, nie były pocieszające.
To już drugi film z udziałem uprowadzonego kapłana. Warto zaznaczyć, że również w poprzednim nagraniu kapłan przedstawiał podobne informacje, których jednak nie potwierdziły ani władze jego ojczyzny, ani Kościół na Półwyspie Arabskim.
Kolejne porozumienia pokojowe budzą nadzieję, jednak codziennie musimy stawiać czoło dramatycznym warunkom, w jakich ludzie żyją już od zbyt długiego czasu. W tym tonie proboszcz franciszkańskiej parafii w Aleppo komentuje nadzieje wiązane z utworzeniem czterech stref deeskalacji. Z porozumienia wynika, że ma w nich obowiązywać całkowity zakaz używania broni. Będzie tam można dostarczać pomoc humanitarną. Jeden z wybranych regionów obejmuje też Aleppo, mówi ojciec Ibrahim Asabak.
Na pewno od 22 grudnia ubiegłego roku, kiedy zostało podpisane porozumienie między siłami rządowymi a rebeliantami, sytuacja w Aleppo się polepszyła. Innymi słowy, bomby nie spadają już na nasze domy, kościoły, szpitale i szkoły. Ale wystarczy się trochę rozejrzeć, by zobaczyć totalnie zniszczone miasto i dramatyczne warunki, w jakich żyją ludzie. Tu nic się nie zmieniło. Od 3,5 roku nie ma prądu. Od Wielkanocy pojawił się znów problem z wodą. Bezrobocie w mieście sięgnęło 85%. W naszej wspólnocie katolików aż 95% rodzin żyje w skrajnym ubóstwie. Więc to prawda, że bomby nie spadają nam na głowę, jednak warunki życia cały czas są naprawdę nieludzkie.
Basuki Cahaya Purnama, chrześcijański gubernator Dżakarty, został uznany winnym bluźnierstwa przeciw islamowi przez indonezyjski sąd i skazany na 2 lata więzienia. Podczas zakończonej w ubiegłym tygodniu kampanii wyborczej polityk ten stwierdził, że Koran nie zakazuje muzułmanom głosowania na wyznawcę innej religii. Spowodowało to serię protestów islamskich fundamentalistów, które stanowiły prawdopodobnie główny powód klęski chrześcijanina w samych wyborach. Jego trwająca jeszcze kadencja na urzędzie gubernatora została automatycznie przerwana w chwili ogłoszenia wyroku.
Wymiar kary jest zaskakujący, ponieważ prokuratura domagała się 2 lat więzienia w zawieszeniu. Adwokaci zapowiedzieli, że złożą apelację. Podkreślają, że sędziowie znajdowali się pod silną presją. Ich decyzja wskazuje na wyraźny wzrost nastrojów fundamentalistycznych w tym najludniejszym muzułmańskim kraju świata.
Katolicy biskupi Ziemi Świętej apelują do Izraela, aby spełnili postulaty palestyńskich więźniów politycznych, którzy podjęli strajk głodowy. Domagają się oni poprawy warunków życia w zakładach karnych, a także zerwania z praktyką aresztów tymczasowych wobec osób, którym nie udowodniono winy.
Przynaglamy władze Izraela, aby usłyszały wołanie osadzonych, uszanowały ich ludzką godność i otworzyły się na budowanie pokoju. Czytamy w deklaracji Zgromadzenia Katolickich Ordynariuszy Ziemi Świętej. Biskupi wskazują na potrzebę przestrzegania prawa międzynarodowego wobec więźniów palestyńskich. Potępiają też przetrzymywanie w więzieniu bez procesu, stosowanie kary zbiorowej, a także uciekanie się do tortur. Nigdy nie można zapominać, że każdy osadzony jest człowiekiem, posiada nadaną mu przez Boga godność i zasługuje na szacunek, napisali biskupi Ziemi Świętej. W izraelskich więzieniach przetrzymywanych jest obecnie 6,5 tysiąca Palestyńczyków. Zarzuca się im przestępstwa różnego kalibru, od morderstw po rzucanie kamieniami.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.